wieczór.
Znaczy, dobry wieczór dla tych, którzy nas słuchają dzisiaj wieczorem. Ale witamy wszystkich, którzy być może będą słuchali tej audycji zupełnie o innej porze dnia.
Tradycyjnie chcemy Was zaprosić do modlitwy, abyśmy mogli wejść w obecność Bożą, żebyśmy wszystko robili w Nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, Boże, abyś udzielił nam swojego życia. Abyśmy tego wieczora stworzyli wspólnotę miłości. Abyśmy zbliżali się do prawdy. Do tej prawdy, która daje nam wolność. Abyśmy mogli w Tobie odnaleźć miłość, radość, szczęście, życie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z mądrością Ty sam dotykaj naszych serc, Ty sam mów do nas. Panie, my oddajemy się Tobie, chcemy być Twoimi narzędziami, ale ważniejsze, abyś Ty sam dotykał serc. Można niezależnie od tego, co my powiemy, żebyś Ty sam mówił do tych, których chcesz dotykać. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i uspokój nasze umysły. Uspokój nasze myśli. Pozwól nam być tu i teraz. Pozwól nam, Duchu Święty, odnaleźć Twoją łagodność. Przyjdź, Pocieszycielu, przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas, powierzamy naszą wiarę, nadzieję i miłość, abyś wstawiała się za nami, abyśmy w pełni stawali się zjednoczeni z Twoim Synem, z Jezusem, abyśmy w pełni stawali się tymi, którzy są w Kościele, którzy kochają Kościół. Abyśmy żyli pełnią wiary. Zdrowaś, Maryjo.
Łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresko,
módl się za nami.
Wszyscy nasi ulubieni święci,
nasi patronowie, módlcie się za nami.
Za chwilkę zaczniemy. Mamy nadzieję, że jesteście z nami.
Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, pytania.
I odpowiedzi. Aczkolwiek łatwiej chyba czytać pytania niż dawać odpowiedzi.
Przede wszystkim chcemy podziękować Wam za aktywny udział w naszych audycjach. To jest naprawdę dla nas niesamowite, że przychodzi do nas naprawdę sporo maili, jakichś podziękowań. Również dziękujemy za wpłaty na konto, to jest dla nas ważne. I widzimy to i czujemy Waszą obecność duchową, materialną.
Tak, i wiemy, że dużo osób otacza nas modlitwą i bardzo, bardzo za to dziękujemy. To bez tego ani rusz.
W zasadzie myśmy na temat tej neurotycznej religijności powiedzieli to, co widzieli. Gajdy powiedziały, co wiedziały. A teraz chcielibyśmy odpowiadać na maile. Jeśli w Was się pojawią pytania, to naprawdę ze strony audycji można je dalej zadawać, albo można do nas wysłać maila. My będziemy starali się na nie odpowiadać tak długo, jak będzie potrzeba.
Aha, czyli być może, że to nie jest ostatnia audycja.
Nie, na pewno nie, bo dzisiaj dopiero mniej więcej połowa pytań będzie takich poruszona, chyba że będą się powtarzały. Na pewno będzie jeszcze audycja jedna dotycząca pytań i odpowiedzi, a później zobaczymy. W każdym razie mamy nadzieję, że te nasze odpowiedzi będą rzeczywiście dla Was przydatne. Zacznijmy od pierwszego. Dziś odsłuchałam drugą część audycji o religijności neurotycznej. Jak dobrze było usłyszeć to, co mówiliście. Duża ulga. Prawdziwa religijność jest dużo bardziej atrakcyjna niż ta neurotyczna. Lekka, uskrzydlająca, piękna. Wasze słowa wpadały mi nie tylko do ucha, ale i do serca, łagodząc i niosąc pokój. Gdy słuchałam pierwszej części, zobaczyłam swoją neurotyczną religijność. Słuchając drugiej, doszłam do wniosku, że nie jest ze mną tak źle. Nadzieja jakaś jest. Wynika z tego, że jestem neurotykiem religijnym tylko w połowie. No cóż, to właściwie nie jest pytanie, tylko podziękowanie. Takich podziękowań było sporo. Ale to zacytowaliśmy, po pierwsze dlatego, że cieszymy się, że coś dają te nasze spotkania, a po drugie dlatego, że osoba zwraca uwagę na tak delikatnie na to, która religijność jest, jak rozeznać, czy jesteśmy...
Tak, po czym możemy to poznać, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy na tej dobrej drodze. I zresztą to w Piśmie Świętym też święty Paweł mówi, co jest owocem życia w duchu, ale tutaj tak właśnie chcieliśmy to podkreślić.
Tutaj pisząca osoba napisała, że ta prawdziwa religijność jest dużo bardziej atrakcyjna niż ta neurotyczna. I napisała, lekka, uskrzydlająca, piękna, dochodząca do serca, łagodząc i niosąc pokój. I rzeczywiście to jest bardzo diagnostyczne. Jeśli jesteśmy coraz bliżej Boga, jeśli rozwijamy się duchowo, to doświadczamy więcej wolności wewnętrznej, więcej ulgi, więcej miłości.
I po prostu też czegoś takiego jak radość, jak pokój. Tak często spotykamy osoby, które mówią, to czego mi najbardziej brakuje, to takiego luzu. I rzeczywiście te osoby, które zaczynają wchodzić, można powiedzieć, w głębszą relację z Bogiem, właśnie nie poprzez neurotyczną religijność, doświadczają takiego właśnie odpuszczenia, takiego doświadczenia piękna świata, rozkoszowania się życiem, przyjemnością tym, co nam daje Bóg, tym, co stworzył. Więc więcej wolności, więcej radości, też więcej miłości. W takim codziennym, zwykłym życiu.
I dodatkowo powiedzmy, co jest bardzo istotne, że to się przekłada na coś, co nazywamy coraz szerszym sercem i coraz szerszym umysłem. Jeśli jesteśmy w Bogu, to nasze serce rozszerza się do rozmiaru God size, czyli chciałoby ogarnąć cały świat. Jesteśmy chętni przyjąć każdego człowieka, jesteśmy chętni pochylić się nad każdym. Wiemy, że jeśli łaska napotka grzesznika, to zatem po tym spotkaniu łaska uruchamia całą akcję ratunkową, a nie akcję kary. To jest bardzo istotne, że za grzechem człowieka goni łaska. Jeśli na przykład ratownik w górach spotka kogoś, kto się rozbił, to nie mówi mu, no poszedłeś tu, gdzie nie chciałeś, a teraz leż sobie z tym kręgosłupem, jeszcze cię wsadzę, prawda, do więzienia za to, że poszedłeś. Nie, nie, nie. Ratownik, czyli Zbawiciel, gdy zobaczy rozbitka, nawet jeśli on ze swojej głupoty poszedł tam, gdzie nie trzeba, to ratownik idzie go ratować. To jest pierwszy odruch. A więc człowiek, który wchodzi w Boga, stopniowo ma coraz szersze serce. Nie żeby nie widział głupoty ludzkiej, żeby nie widział błędów ludzkich.
Czy swoich.
Czy swoich własnych, tylko właściwie coraz mniej ludzi wyklucza z tego serca, a w pewnym momencie orientujesz się, że właściwie w twoim sercu mieści się cały świat, każdy człowiek, że nie ma nikogo, kogo byś z chęcią umieścił w piekle, że masz coraz więcej dystansu do swoich przekonań, nie w znaczeniu takim, że uważasz je za nieprawdziwe, tylko że rozumiesz, że do prawdy się jedynie zbliżasz, że prawdą jest Bóg, a ty możesz ją kontemplować na kolanach, że nie stajesz się źródłem prawdy. Duża różnica, prawda?
No mi się odpowiadać na pytania, więc kolejne może pytania.
To lecimy dalej. Druga osoba z kolei głos krytyczny i też go chcemy zacytować. Przed chwilą wysłuchałam drugiej części konferencji online i aż się we mnie zagotowało. Tutaj jest emotikon, buźka uśmiechnięta. Ale się zagotowało. Trochę pojechaliście z neurotykami, tak jakby to was i mnie nie dotyczyło. W znacznej mierze utożsamiam się z agresywnym neurotykiem. Ale obecnego papieża kocham jak żadnego innego, bo wtedy chyba powiedzieliśmy, że dla niektórych neurotyków papież jest zagrożeniem. Nieprzestrzegający przykazań mają swoją historię życia i rany, a ja neurotyczka to niby nie. Jako neurotyk, to chyba określenie chorobowe, więc tylko można współczuć i leczyć, a nie wyśmiewać, powinnam siedzieć w domu i nie jeść z inaczej wierzącymi, a ja lubię nawet z nimi tańczyć, co niejednego tolerancyjnego, otwartego katolika przyprawia mdłości. I to jest bardzo też ważny głos, bo po pierwsze być może tak zabrzmiało, że my gdzieś, nie wiem...
Znaczy ja myślę, że zabrzmiało.
Tak, ale co? Ale też właśnie chciałam... wyśmiewamy? Chyba
nie, ale chciałam powiedzieć coś takiego, co po przeczytaniu tego pytania też jakoś się we mnie zrodziło, że Marcin i Monika Gajdowie są ludźmi, że też jesteśmy słabi, że nie jesteśmy, że tak powiem, nieomylni, zawsze perfekcyjni i zawsze wszystko mówimy dokładnie tak, jak trzeba. Tylko że Monice i Marcinowi Gajdom zdarza się powiedzieć coś za ostro, coś nie do końca może tak, jak nawet rozumiemy, ale coś, co może było powiedziane troszeczkę za tak oceniająco czy radykalnie, albo ale też może, intencja była inna.
Albo może nawet agresywnie.
A może agresywnie, ale... co nam się jako ludziom słabym, grzesznym zdarza, za co też przepraszamy, ale też może i dobrze, że okazuje się, że jesteśmy zwyczajni, jesteśmy normalni, że też nam się przydarza coś nie tak powiedzieć.
Natomiast mi się wydaje, że ta osoba słusznie zwróciła uwagę na to, że sam neurotyzm jest w ogóle pewnym cierpieniem i że potrzebne jest zrozumienie i współczucie. I ja chcę powiedzieć, że my je naprawdę mamy. Gdy przychodzi do nas osoba skrupulatna, gdy przychodzi do nas osoba cierpiąca z tego powodu,
o których mówiliśmy,
to naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele miłości i współczucia. Natomiast rzeczywiście do samego neurotyzmu i to jeszcze takiego zaślepionego
mamy złość.
Mamy złość.
Bo widzimy, jak to niszczy właśnie te osoby, które na to cierpią, jak to niszczy ich życie, jak to nie pozwala, że tak powiem, płynąć w życiu, które Bóg daje, które jest w tych osobach. Także mi się zdarza na to być agresywną, czy powiedzmy może złą.
Tak. I teraz dobra okazja, żeby powiedzieć jeszcze raz, chociaż chyba gdzieś napominaliśmy o tym, o tych dwóch formach neurotyczności. Jedna forma ślepa i ta nas jakoś złości, dlatego że trzyma w szponach człowieka, a ten człowiek nawet o tym nie wie. I ta forma świadoma, która z automatu wzbudza w nas współczucie. Ta świadoma to są ci wszyscy ludzie, którzy cierpią z powodu swojej neurotyczności i widzą, jak ona niszczy im życie, próbują się z tego wydobyć, Dużo maili dostaliśmy od takich osób. Tak, za chwilę będziemy je cytować. I oni widzą, jak się męczą ze swoimi skrupułami, jak się męczą z fałszywym obrazem Boga, jak się męczą z lękiem. Są cudowni ludzie, którzy się naprawdę zmagają z tym, co niesie ich biologia czasem. Bardzo dzielni i walczący. Natomiast jest cała masa takich neurotycznych religijnie ludzi, którzy są ślepi i absolutnie nie mają poczucia choroby, nie mają poczucia błędu, nie mają dyskomfortu. Myślicie, może jakimś skrajnym przykładem, ale wcale nie takim skrajnym, będzie jakiś terrorysta islamski. On jest w jakimś sensie wytworem neurotycznej religijności, można by powiedzieć takim skrajnym przykładem tej neurotycznej religijności, ale słuchajcie, terrorysta islamski nie ma poczucia, że jest coś z nim nie tak.
No, Jezus uważa się za prawowiernego, a wszyscy inni właśnie są przez niego oceniani, a wręcz skazani czasami na śmierć.
Tak, więc nie ma poczucia choroby, nie ma poczucia dyskomfortu i jemu się wszystko składa do kupy. I z takimi ludźmi Jezus miał kłopot. Na pocieszenie sobie damy, że Jezus również bardzo gniewnie się zachowywał wobec tego typu ludzi. Myślę, że na pewno nie był gniewny na nich samych, tylko na to, co się im stało.
Na to zjawisko.
Na pewną nieprzemakalność religijną tych ludzi, na beton, z którym właściwie nie ma co dyskutować. I jeśli mówiliśmy, że papież Franciszek w kimś wzbudza, czy wzbudza agresję w jakichś kręgach, to właśnie wzbudza agresję w tych kręgach neurotycznych religijnie, tych nieświadomych, bo ci nasi uświadomieni, świadomi ludzie cierpiący, oni w ramionach Franciszka, jeśli mogę tak powiedzieć, w jego słowach odnajdują bardzo wiele spokoju, bardzo wiele ulgi, bo papież jest cudowny, bardzo leczące są jego słowa. Natomiast agresywni wobec niego są ci, którzy są fanatycznie zaślepieni. Oni nawet nie mają poczucia, że coś z nimi nie tak. Mamy nadzieję, że troszkę się wytłumaczyliśmy. Tutaj nagrywamy pieśni Zrozumienie i Współczucie, a czasami z naszej audycji mogło coś takiego nie wyzierać, za co bardzo przepraszamy. Następna osoba pisze tak. Witam, chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za religijność neurotyczną. Rozumiem, że za cykl audycji. Mamy nadzieję, żeśmy nikomu nie zaszczepili tej religijności. Oczywiście żartuję. Wysłuchałam na jednym oddechu i znalazłam tyle odpowiedzi, tyle węzełków mi rozwiązaliście. Właściwie pozostał ten największy. Co ja mam teraz z tą wiedzą zrobić? Co mam teraz zrobić? Przecież osobowość nie da się zmienić. Więc może chociaż można zmienić neurotyczność mojej religijności. Może w kolejnej części nagrania moglibyście Państwo dać jakieś wskazówki? Czy można nauczyć się wierzyć lub kochać? Jeśli miłość to nie emocyjka, jak ją rozpoznać?
Tutaj jeszcze nie przeczytałeś. Niełatwo jest uwierzyć w bezwarunkową miłość Boga. Niełatwo zrozumieć, na czym polega miłość do Boga. Ja się nie poddaję, ciągle próbuję. Każdego dnia proszę Ducha Świętego, aby przypomniał, przymnożył mi wiary. Nie jest lekko. Nie widzę rezultatów. Kiedy czuję, że moja wiara zaczyna opierać się na miłości, gdzieś tam przeczytałam lub
przeczytam
lub usłyszę, że to emocja, a nie o to chodzi. Czy można nauczyć się wierzyć lub kochać? Właśnie, bo to jest tak, brakowało mi tego. Jeśli miłość to nie emocyjka, to jak ją rozpoznać? O, i tutaj myślę, że ważne jest to, że czasami te neurotyczne religijności my byśmy chcieli, żeby ktoś nam dokładnie powiedział jak. Tak, powiedz mi dokładnie jak wierzyć, jak kochać. Czyli znowu jakiś konstrukt, który miałby mi pomóc być właśnie dobrze religijnym, nieneurotycznie. Czyli jeden konstrukt nie zastąpi nam, nie uwolni nas inny konstrukt. To, co tutaj ta osoba pisze, to, co bardzo dziękujemy, jest ważne, bo ona próbuje doświadczać, zdarza się, że właśnie że doświadcza tej relacji z Bogiem. Ona się dokonuje dokładnie w emocjach, bo miłość też jest emocją. Nie dzieje się nic nie tak. Bóg nam stworzył emocjonalność, stworzył nam zmysły, my odczuwamy i ta osoba doświadcza tego, ale potem przychodzi właśnie z intelektu informacja, to nie mogą być emocje, tak? To nie może być tak, czy jakiś konstrukt, który mówi tak nie wolno, tak nie, trzeba inaczej. A właśnie, że tak, że serce zaczęło oddychać Bogiem i spotykać się z Nim sam na sam. To właśnie tak, właśnie to jest miłość. Miłość to tak jak dziecko i mama, dziecko i ojciec.
Oczywiście, że już podawaliśmy to, że potrzebna czasem jest terapia, że czasem potrzebna jest w ogóle pomoc psychiatry, kierownictwo duchowe. To jest jasne, ale generalnie to, co jest potrzebne osobom, które żyją w takim zamknięciu, to wychodzenie z intelektu. Jeśli moglibyśmy tak powiedzieć. Tutaj nie mamy na myśli jakiejś bezmyślności, bezrefleksyjności. Nadal obowiązuje fides et ratio, czyli wiara i rozum. Ale to, co jest charakterystyczne dla osób skrupulatnych, czy dla osób, które właśnie prezentują tą taką religijność bardzo restrykcyjną wobec samych siebie, to jest to, że te osoby mają bardzo słaby kontakt ze swoim sercem, ze swoimi emocjami, że wszystko rozstrzyga się na poziomie intelektualnym. A więc jak ta osoba pytająca mówi, że gdzieś tutaj przez chwilę przebiło się serce w postaci uczuć, no to właśnie to. Powinnaś, kochana, za tym iść. Czyli trochę więcej emocjonalności przydałoby się, żeby wszystko się nie rozgrywało na poziomie tego rozumku.
Intelekciku, jak to
tak, tutaj
tylko właśnie serca, tego głębokiego serca.
Mhm. Wolelibyśmy powiedzieć intelekcik niż emocyjka. Czyli raczej właśnie troszeczkę ten intelekcik osłabiać, bo człowiek skrupulatny, który ma ten obraz Boga fałszywy, no nazwijmy to neurotyk w skrócie, będziemy mówili, nie obrażając nikogo, on ma naprawdę tendencję, by wszystko rozkminiać, by to rozważać, robić pewną analizę i wszystko się odbywa w intelekcie. Natomiast przejdź na poziom serca. Czasami, nie wiem, powiew wiatru, krzyk w lesie.
No właśnie, bo to jest doświadczenie.
Szum
Boga,
morza.
Słońce, które świeci. Teraz jest akurat mamy jesień, kiedy ta audycja jest nagrywana. I moment, kiedy są złote liście, świeci słońce, ono prześwieca przez te liście, dotyka twarzy, to jest dotyk miłości Boga. Koniec. Mhm. Nic więcej nie potrzeba.
My oczywiście nadal widzimy potrzebę tak modlitwy pod tytułem modlitwa.
Tak, tak, tak.
Ale naprawdę dla niektórych osób, które rzeczywiście są w okowach czy w niewoli tego intelektu, po prostu leczące byłoby, zamiast modlić się tak jak do tej pory, po prostu pobiegać po plaży z krzykiem na ustach, pojechać w góry, zdobyć jakiś szczyt i w ten sposób troszeczkę uwolnić się. Nie zmieniaj osobowości, ale skontaktuj się z sercem. Thank you. troszeczkę puszczamy takiej muzyki w międzyczasie, właśnie odwołującej się do serca. Naprawdę czasami ta nasza droga pomocy drugiemu człowiekowi wiedzie poprzez, a czasami właściwie zawsze poprzez serce. Czasami rzeczywiście coś trzeba w intelekcie poprzestawiać, wprowadzić prawidłową teologię, żeby lęk opadł, czy żeby człowiek zrozumiał, że taki Bóg nie jest, jak się nauczył w dzieciństwie od kogoś, czy gdzieś mu tam takie wzorce podano, ale tak naprawdę uzdrowienie wiedzie przez serce. Jezus odwoływał się do serca. No i teraz następne pytania. A tu sobie wydrukowałem takim drukiem, że tak, nawet w okularach muszę trzymać na metro do oczu. Nie wiem, co za pomysł. Chyba sknerstwo jakieś, żeby papieru nie marnować. A pytania ciekawe, więc nic nie marnujemy. Może jeszcze na początku o sobie, pisze ktoś. Od 2 lat cierpię na poważne skrupuły w sferze religijnej. Nie da się opisać, jak niszczący wpływ mają one na sferę duchową i psychiczną. Wiem, że jest to problem bardziej natury psychologicznej, zachwianych emocji, niż sfery duchowej. W sferze duchowej widoczne są tylko objawy. Bardzo, bardzo dobrze ta osoba, to opisała. Rzeczywiście problem jest natury psychologicznej, a w sferze duchowej są objawy.
Tak, to o tym mówiliśmy, że wydaje się, że te problemy dotyczą duchowości, dotyczą czegoś, co jest związanego właśnie z wiarą, z moim stosunkiem, nie wiem, do Boga, z wypełnianiem przykazań. Natomiast okazuje się, że przyczyna jest klasycznie psychologiczna, związana często z tłumieniem emocji, z jakimiś właśnie błędnymi osądami, ale objawy właśnie często ujawniają się w tej sferze duchowej. Teraz mówimy, no to wydaje się, że to chodzi o sprawy związane z wiarą, a to chodzi o sprawy związane często z tłumieniem emocji, albo to co mówiliśmy zresztą w poprzednich audycjach.
No to teraz zaprezentujemy dalszą część wypowiedzi tej osoby. Od ponad roku chodzę na terapię. Problem, z którym przyszłam do psychologa, to skrupuły. Oczywiście to był tylko objaw, problem był głębiej. Prawdziwe problemy dopiero odkrywałam i nadal odkrywam. Najpierw broniłam się przed pójściem do psychologa, teraz wiem, że ten czas, choć niesamowicie trudny, wymagający wiele samozaparcia, uznania, że się jest słabym, że krzywdzi się innych, że nie jest się takim nieidealnym, że jest się takim nieidealnym, to być może najgorsze dla fałszywego ja dowiedzieć się, że jest nieidealny, że się jest nieidealnym, że ten czas jest ważnym czasem i tak bardzo wyzwalającym. Ja bym chciał to podkreślić, bo wielu naszych słuchaczy ma opór przed pójściem do psychologa.
Tak, a tutaj problem jest natury właśnie psychologicznej i często tylko pomoc taka terapeutyczna może dać ulgę, ewentualnie kierownik duchowy, który na przykład też zna te problemy, ale nie każdy też ksiądz po prostu ma taką wiedzę, że to po prostu chodzi o nerwice.
I czytajmy dalej. Te konferencje dały wiele do myślenia, do przemyślenia. Bardzo dziękuję. Religijność neurotyczna kojarzy się głównie ze złym obrazem Boga, a przecież to również, to jak Państwo mówicie, zły obraz człowieka świętego. Ja chcę tu zrobić taki wtręt, że właściwie te fałszywe obrazy idą zawsze razem. Jeśli ktoś ma fałszywy obraz Boga, to będzie miał fałszywy obraz bliźniego i fałszywy obraz siebie samego. To się nie daje rozdzielić.
Czy obraz to znaczy pewne oczekiwania, czy obraz, czy właśnie oczekiwania wobec siebie, wobec innych i też w zasadzie od Boga.
To bardzo ważne, ten przykład z niebem i kolejką górską, kierunek do góry poprzez schodzenie w dół. Niesamowite. Od ponad roku walczę z moim fałszywym obrazem Boga i człowieka. Bardzo się cieszę, że powstają te konferencje. Są one kolejnym etapem, pomocą w nazywaniu tego, co już od jakiegoś czasu odkrywam. Tego błędnego myślenia, że ja mam osiągnąć zbawienie swoimi siłami, że to ja mam się wdrapać na górę, zamiast zejść pokornie w dół, że mam być doskonała, bezgrzeszna, o błędnym, zero-jedynkowym myśleniu, o tym, że człowiek kryje się za przepisami, normami, że nie dostrzega Boga jako miłości, ale jako sędziego, że jego relacja do Boga zamiast opierać się na miłości, opiera się na lęku przed Nim i że jestem jak ten faryzeusz, który mówi Bogu: dziękuję, że nie jestem jak ten celnik, nie kradnę, chodzę regularnie do spowiedzi, staram się przestrzegać przykazań i tak dalej. No pięknie ta osoba pisze.
Tak, i tutaj dziękujemy. Cytujemy też, żeby pokazać konkretne przykłady z życia osób, które właśnie taką drogę wychodzenia z tej neurotycznej religijności podjęły i na niej są, i to się naprawdę dokonuje.
Na koniec pytanie, czy jest taka możliwość, by Państwo powiedzieli, dotknęli sprawy, jak przestawić się na właściwe tory? Pewnie tu każdy ma swoją indywidualną drogę, która wiąże się z jego zranieniami. I to dokładnie tak. Rzeczywiście trudno by nam było tutaj powiedzieć o jakiejś jednej ogólnej zasadzie.
Zresztą w poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, że te przyczyny też mogą być różne. Ktoś może nie, żyć, tak powiem, właśnie nie w swoim, nie, żyć w doniczce, będąc drzewem. Tak? Czyli to zupełnie inne kroki by były do podjęcia niż na przykład błędny obraz Boga.
I tutaj ktoś pisze: ja to wiem, nie kwestionuję tego, ja to wiem, jak jest fałszywy obraz Boga, ale nic z tej wiedzy nie wynika. Ja znam prawdziwe tory, ale nie potrafię na nie wskoczyć. Z jednej strony wierzę, że Bóg jest miłością, nie sędzią, z jednej strony wierzę, a z drugiej strony cały czas uważam na to, co robię, bo przecież Bóg na mnie patrzy. I dalej, może ja zatem nie szukam Cię z całego serca, mój Boże, może ja naprawdę nie chcę, więc praw bym chciała. Tutaj to, co jakoś mnie naprawdę bardzo, bardzo porusza, to jest cierpienie ludzi, którzy cierpią, którzy doświadczają tej choroby skrupułów. To jest ogromne cierpienie i naprawdę trzeba uderzać w problem zmasowanym, że tak powiem, atakiem. Ale to, co najważniejsze, to taka generalna zasada. Trzeba rozumieć, że to, co krzywdzi tych ludzi, to jest ich własny intelekt. Czyli to, co ci robi krzywdę, to jest twój własny intelekt. Trzeba zobaczyć, że ten intelekt może naprawdę w skrajnych przypadkach doprowadzić człowieka do samobójstwa, czyli po prostu może cię zabić. Intelekt zabija człowieka. To jest jakiś skrajny przykład, prawda? Nie wątroba to robi, nie nerka, nie oko, ale właśnie twój mózg. Trudne, ale możliwe zdystansować się wobec własnego intelektu. Tutaj niezbędne będzie towarzyszenie osoby z zewnątrz. Czasami kierownika, czasami terapeuty, kogoś, komu ufasz, kto pomoże ci odróżniać to, co płynie z twojego intelektu jako zdrowe i to, co płynie z twojego intelektu jako toksyczne, agresywne. Nie wiem, czy kochani oglądaliście, ale chyba mało kto nie ma takich, bardzo mało ludzi nie oglądało. Film Piękny Umysł. Ten człowiek na koniec, chory na schizofrenię, nauczył się ignorować niektóre swoje, jak to się nazywa, co on miał, o mamy,
tak.
Tak, czyli po prostu...
Wiedział, że może coś takiego mieć. Na koniec filmu jest taka scena, że przychodzi do niego ktoś, kto chce z nim porozmawiać i on pyta kogoś ze studentów, czy widzą tą osobę, z którą on rozmawia. Bo on wie, że on rozmawiał z kimś, kogo nikt nie widział, tylko on go widział. Więc on sobie nie ufa. Nie ufa temu, co widzi. Nie ufa swojemu intelektowi.
I to rzeczywiście jest piękny przykład na to, że właściwie w takim leczeniu tych skrupułów jest potrzebna osoba z zewnątrz, która pomoże to zobiektywizować i której my musimy być w jakimś sensie ślepo posłuszni.
Tak, bo tutaj jest ten moment, że ta osoba pisze, ja już to wiem, już to wiem, już to wiem, już to wiem, ale potem i tak działam według tego lęku, który we mnie jest. I w tym momencie trzeba wbrew temu, co ten lęk mówi, bo jednak Bóg patrzy, działać trochę na zasadzie wybieram działać tak, jak, że tak powiem, wierzę prawdziwie. To znaczy skakać w przepaść. To tak jakby robić krok, no, że tak powiem, skaczę wbrew temu, co mi się czuje, co mi się myśli z tego takiego właśnie, można powiedzieć, tego toksycznego intelektu. Skoro wiem, co jest prawdą, wiem, jaki Bóg jest, naprawdę jaki jest, wiem, co to miłość, jak mnie Bóg kocha, to teraz chociaż mi się czuje coś kompletnie innego, to w realnych sytuacjach w życiu działam, że tak powiem, według tego, co wybieram, co wiem, że jest prawdą, a nie według tego, co mi się w tym momencie czuje czy myśli.
Tutaj jest taka sama praca, i to jest, uwaga, wiadomość dla wszystkich, taka sama praca do wykonania dla człowieka, który jest objęty neurotyzmem w większym stopniu, dla kogoś, kto jest objęty neurotyzmem w mniejszym stopniu, czy dla po prostu zdrowych. My wszyscy w drodze duchowej potrzebujemy zdystansować się wobec naszego intelektu. W sumie teraz piszemy na ten temat książkę z Moniką, więc nas mocno angażuje, ale tak naprawdę droga duchowa będzie wiodła nie tylko do porzucenia fałszywego obrazu Boga, ale do tego, żeby wyjść w ogóle poza obraz Boga. Czyli wszyscy mamy przed sobą drogę kontemplacji. W pewnym momencie intelekt, który jest niezbędny do tego, żeby się, że tak powiem, rozpędzić po tym lotnisku, w pewnym momencie będzie potrzebne zwinąć podwozie kółka i wystartować, i wejść w kontemplację. A tutaj cudowne, intelekt nie ma nic do roboty. Także jeśli osobie ze skrupułami udałoby się wejść w kontemplację, byłoby to dla niej bardzo, bardzo uzdrawiające. Dodatkowo ważne będzie leczenie samej przyczyny. Dwie takie najważniejsze przyczyny, dla których robi się choroba skrupułów czy nerwica natręt, to jest jedno, zespół niezaspokojenia emocjonalnego, i planujemy w sumie cykl audycji na ten temat. W dalszym ciągu będziemy właśnie o ZNE zespole mówili. Natomiast drugą przyczyną jest tłumienie uczuć. I to jest trudno z tego wyjść bez relacji terapeutycznej. Dodajmy jeszcze, że czasami przyczyny są w biochemii po prostu. Podniesienie poziomu serotoniny bardzo ludziom niektórym przynosi ulgę, przynosi radykalną poprawę, i my sami powiedzieli, niektórych odsyłamy do psychiatry, żeby przepisał leki, i dopiero pod tym warunkiem kontynuujemy spotkania terapeutyczne, widząc, że to jest niezbędne.
Ale tutaj być może to, o czym powiedziałam wcześniej, pewna decyzja działania wbrew temu, co mi się myśli. To jest bardzo trudno upokorzyć swój umysł, zaufać w pewnym sensie, zaufać swojemu sercu, zaufać Bogu, zaufać temu, co ja wcześniej wiem, temu takiemu ja prawdziwemu, ja głębokiemu.
O.
Trudne to jest.
I tutaj dobrym przykładem będzie następna osoba pytająca. Zacytujemy. Od bardzo dawna mam nerwicę natręctw, która objęła w dużym stopniu obszar mojej religijności, która stała się neurotyczna. Jestem na terapii u psychologa oraz absolwentem 12 kroków dla chrześcijan. Chociaż wpisuję się w 100% w obraz neurotycznego katolika, mam wątpliwość. Gdy ciężko chorowała moja matka, bardzo często przystępowałam do Komunii Świętej. Dawało mi to pewne ukojenie i spokój. Starałem się bardzo pozostawać w stanie łaski uświęcającej. Teraz zastanawiam się, czy w ten sposób obniżałem swoje poczucie lęku, że niczego nie zaniedbałem w ratowaniu swojej matki, że spełniłam obowiązek i rytuał, czy Komunia Święta dawała mi potrzebną siłę, jaką Bożą łaskę do przetrwania tych trudnych dni, czy może jedno i drugie? Czy w ogóle powinno się robić rozeznanie w takich kwestiach? O, i to jest świetny przykład. Dziękujemy bardzo autorowi za to pytanie. W ogóle wszystkim dziękujemy za szczerość i waszą odwagę w przedstawianiu swoich bólów. Autor pyta się, a może ja tę komunię przyjmowałem
z powodów
neurotycznych, z lęku. Pojawia się w nim wątpliwość. I uwaga, co zalecilibyśmy naszemu pytającemu, gdyby był z nami twarzą w twarz w gabinecie? Powiedzielibyśmy tak, posłuchaj, masz teraz takie dwa podstawowe od nas polecenia, które są pewną konstytucją dogmatyczną twojego zdrowienia. Pierwsze, nigdy nie zaczynaj się zastanawiać w rodzaju grzech, nie grzech, a może z lęku.
Nigdy, znaczy.
No, w przypadku skrupulantów ja bym powiedział nigdy, bo jak ktoś jest zdrowy, no to osąd moralny, to wszystko, co my robimy.
Ale robimy rachunek sumienia, tak. Przyglądamy się.
Tak, jest ten
moment takiego przyglądnięcia się jednak w sumieniu swojemu zachowaniu.
I to osoby zdrowe powinny robić, ale skrupulant, uwaga, on będzie zawsze schodził, będzie miał tendencję, póki jest jeszcze objęty procesem chorobowym, do tego, żeby wchodzić właśnie w ten dyskurs. Czy to był grzech, czy nie grzech? Czy 5 centymetrów, czy 10 centymetrów? A może ja to robiłem z lęku? A może z miłości? A może to? A może to?
Zresztą tutaj widać, bardzo dziękujemy za tego maila, jak ten proces myślowy idzie. A może to, może to, może tak, może tak, może tak. Zobaczcie, jakie to jest cierpienie, jak to jest bardzo męczące. I taka analiza właśnie dzielenia włosa na 50, jak ja to mówię, nawet nie na czworo.
I powiedzielibyśmy, nawet jeśli obniżałeś sobie lęk tą komunią świętą, to na poziomie głębokim co wybierałeś? No miłość do matki. I
o
tego
właśnie,
się trzymajmy.
Tego się trzymam.
Czyli drugi punkt, każde taką wątpliwość tłumacz na swoją korzyść. Brzmi to szokująco, bo ktoś powie, no dobrze, to zapraszacie do jakiegoś może moralnego, nie wiem, liberalizmu.
Czy relatywizmu.
Relatywizmu, że wszystko ci wolno i tak dalej, ale w przypadku osób skrupulatnych neurotycznie naprawdę zasada pierwsza, nigdy nie wchodź w dyskurs, gdy zaczynasz się zastanawiać nad sobą, uciekaj z tego.
To puszczę to, po prostu nie dyskutuj z tym.
Bo
ucinaj
myśl
to.
Zaraz zaprosi następną myśl,
to nie
zaraz,
ma końca.
Zaraz nastąpi następną myśl, wyspowiadasz się, za chwilę powiesz, ale czy ja powiedziałem wszystkie grzechy, za chwilę powie, a może spowiednik mnie nie zrozumiał, a może powinienem powtórzyć.
Jak tylko zaczniesz z tym rozmawiać, dyskutować, to koniec,
tak.
To już się to ma.
Czyli
nie dyskutuj z tym po prostu.
Od razu ucinaj wszelkiego rodzaju zastanawianki. A druga sprawa, jeśli już się wtopisz, że tak powiem, w zastanawiankę, to rozwiązuj ją zawsze na własną korzyść. Jesteś dobrym człowiekiem, Bożym dzieckiem, chcesz miłości, masz zajęte chorobą sumienie, ten obszar niestety jest zajęty chorobą, w związku z tym moje polecenie dla ciebie jest takie, wszystko tłumacz na swoją korzyść i dalej już się nad tym nie zastanawiaj. Takie zalecenie byśmy dali.
A też właśnie, bo czemu tak? Jeszcze takie może słowo do jaśnienia. Gdybyśmy mieli osobę, która ma anginę, to byśmy zalecili tak, proszę wziąć antybiotyk, proszę leżeć w łóżku, proszę
pukać gardło,
przyjmować, nie wiem, dużo płynów, tabletki na sanie i tydzień zwolnienia. I teraz mamy osobę, która ma chorobę skrupułów, chorobę, nerwicę, chorobę i zalecamy, proszę nie robić tego, proszę nie dyskutować, proszę to brać na swoją korzyść. To jest proces leczenia choroby.
osobie nie powiemy, bierz antybiotyk, płucz gardło.
Tak, bo to by było szkodliwe. Można sobie zrobić wtedy krzywdę i absolutnie nie należy brać antybiotyków i siedzieć w domu, jak jest się zdrowym.
I tu dobrze wpisze się w naszą rozmowę następna osoba pytająca. Kochani, jak rozróżnić stan pokory, który objawia się w tym, że nie gonię za tym, co wielkie, co przerasta moje siły, od stanu braku odwagi czy lenistwa do pewnych działań? W sumie konsekwencje są takie same. Tu nie działam i tu nie działam. Mogę zrezygnować nawet z dobrego działania na to, by mieć czas na wprowadzenie ładu i spokoju dla mojej duszy. W sumie niepokój sumienia można tłumaczyć sobie jakimś wyższym duchowym celem. I jeszcze dalej, cytuję pana Marcina. Celem nieświadomym neurotyka jest obniżenie lęku, celem duchowości jest rozwój miłości aż do przebóstwienia, to udział w życiu wewnętrznym Boga. U góry w cytowanym psalmie jest mowa o wprowadzeniu ładu i spokoju do mojej duszy, który przecież może być jakąś formą chęci obniżania lęku, chęci prowadzenia pokoju. I dalej są pytania o to, jak to wszystko rozróżnić. Bardzo dziękujemy za to pytanie, bo ono wskazuje na kogoś, kto w tradycji jest w sumie na pewnym etapie rozwoju duchowego, czy właściwie od pewnego etapu rozwoju duchowego niezbędny, mianowicie na kierownika duchowego. Te dylematy słusznie mogą się pojawiać. Czasami nie wiemy, czy to, że popuścimy sobie w jakimś obszarze, to będzie lenistwo, czy też to będzie właśnie kierunek zgodny z łaską, że łaska nas zaprasza do pewnego odpoczynku. I w zasadzie bardzo trudno jest ten dylemat rozwiązać, czy właściwie może nawet niemożliwe czasami, bez osoby z zewnątrz, która nas zna i widzi nasze mechanizmy obronne.
Natomiast jeżeli chodzi już o osoby takie głęboko neurotyczne, z nerwicą, to są takie osoby, które na przykład robią wiele dobrych rzeczy, ale one, robienie tych dobrych rzeczy ma dokładnie na celu obniżenie lęku. Czyli na przykład nie mogą nie pomóc, nie mogą się nie pomodlić, nie mogą czegoś nie zrobić albo muszą coś zrobić, ale co się z nimi dzieje? Muszę powiedzieć, po owocach poznacie. Bardzo często jest przemęczenie, bardzo często jest poczucie takiego, właśnie takiego, gdyby tego nie zrobić, to lęk by strasznie wzrósł.
Napięcie się pojawia.
Napięcie by wzrosło. To kompletnie nie jest wolne działanie.
To jest diagnostyczne.
Tak, po tym można rozpoznać, czy to jest właśnie takie, powiedzmy sobie, chorobowo-przymusowe, czy ja po prostu robię to w wolności.
Powiemy takiej osobie, no to nie pomódl się jeden dzień, zobaczymy, co się z tobą stanie. Mhm. I ta osoba powie, w sumie to nic, było spokojnie, dalej czuję miłość Bożą. Okej, okay, no to mamy pewne światło.
Ale bardzo często
jest ktoś, kto powie, Boże, miałem taki lęk, wzrosło to we mnie. Powiemy komuś, no dobrze, to z powodów terapeutycznych zjedz tą przysłowiową kiełbasę w piątek, zobaczymy, co się z tobą stanie. To nie żaden grzech w tym wypadku, kiedy poruszamy się w obszarze terapii. I ta osoba mówi, no właściwie to okej, okay, nic się nie stało. No rozumiem, że Bóg mnie nie zmiażdży kciukiem. Rozumiem, z czego wynika post w piątek i tak dalej. A będzie ktoś, proszę pana, ja nawet przez chwilę nie mogłem o tym pomyśleć, żeby zjeść.
Takie było napięcie i lęk właśnie. Mhm. Czy na przykład, no to zamiast iść pomagać komuś, to zostań w domu, zrób sobie gorącą kąpiel, oglądaj sobie film.
Tak.
O, cisza. Jak to... Może to być dla niektórych osób bardzo wzbudzające, czy właśnie poczucie winy i narastający lęk. Mhm. I wtedy po tym można zdiagnozować, że to jest właśnie neurotyczne i chorobowe tak naprawdę.
Ale tym osobom trudno by było to zdiagnozować sami u siebie. Dokładnie. Potrzebujesz lustra. W tradycji właśnie dlatego między innymi było kierownictwo duchowe, bo kierownik duchowy, znając ścieżki duchowe, sam nimi przeszedł i znał te wszystkie haczyki, a poza tym naprawdę nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. To, co jeszcze warto przy tym pytaniu powiedzieć, bo tutaj jest w psalmie: wprowadziłem ład i pokój, i spokój, pokój do mojej duszy. Warto zwrócić uwagę na to, że psalm jest pewnym obrazem i skrótem drogi duchowej, a nie instrukcją, jak postępować z uczuciami. My nie możemy tego ładu i pokoju, spokoju, hezychi do własnej duszy wprowadzić aktem woli. My naprawdę potrzebujemy przeżyć wszystkie uczucia, które się w nas pojawiają. Nie da się ich, znaczy niestety da się je tłumić, ale tak naprawdę jest to niezdrowe i nie wolno ich tłumić. A więc w życiu duchowym, co piszemy też w książce Rozwój, jak współpracować z łaską, jest cały rozdział o uczuciach, podkreślamy to, że mamy pracować z emocjami, a nie nad emocjami. Teraz, jeśli ktoś zaczyna się modlić, żeby się czuć spokojnie, to z jednej strony rzeczywiście, jak trwoga, to do Boga. Mamy prawo prosić Boga.
Gdzie mamy szukać pomocy? U kogo mamy szukać pomocy? Właśnie u Boga. Właśnie tak.
To mamy prawo szukać zdrowia, łagodności, hezychi, uspokojenia w Bogu. Ale z drugiej strony modlitwa nie może stać się techniką czy instrumentem, którym próbujemy stłumić swoją emocjonalność. Bóg nie może nam się stać się naszą tabletką uspokajającą. Życia duchowego nie prowadzimy po to, żeby czuć ulgę, bo wtedy ego jest, nasz interes jest na pierwszym miejscu. Życie duchowe w sumie jednak powinno być prowadzone bezinteresownie. No, wyobraźcie sobie, że nie wiem, macie kogoś bliskiego, przy kim się uspokajacie i odwiedzacie go tylko dlatego, żeby się uspokoić. Ta osoba w pewnym momencie poczuje się wykorzystywana, no ale wiesz, ja chcę, żebyś ty przyszedł do mnie z miłości. Nie dlatego, że ja cię uspokajam, tylko dlatego, że ja sam w sobie mam dla ciebie wartość. Więc na dłuższą metę prowadzenie życia duchowego pod kątem swoim no nie uda się, nie powinno być prowadzone. No przyszedł SMS.
Nie, bo mam wyciszony telefon, to ja nie mógł przecież tak głośno przyjść.
No zapomniałam.
Dobrze, że nie dzwoni.
Dobrze. I kochani, ostatnie pytanie. Mechanizmy obronne osobowości, w tym religijność neurotyczna, są zasadniczo procesem nieświadomym, będącym konsekwencją zranienia. Zatem za ich ukształtowanie w historii życia jednostka nie ponosi odpowiedzialności. Gdy ktoś zaczyna widzieć, może coś z tym zrobić. Znam osoby, które nie zrozumiawszy do końca waszego przekazu, a zauważywszy u siebie przejawy religijności neurotycznej, mogą czuć się odpowiedzialne za swoją brzydką, niewskazaną, konieczną do zmiany neurotyczną religijność i dalej się dołować. I jeszcze to ze mną jest nie tak. A przecież w ich szukaniu Boga, tak jak umieli i czuli się bezpiecznie, jest wartość i mnóstwo dobrej woli, nie wspominając o ogromie wydatkowanej energii. Skąd mogli wiedzieć, że pakują się w ślepą uliczkę? No i to jest takie piękne, że właśnie w dialogu, dzięki pytaniom, wszyscy trochę stanowimy taką masę samopoziomującą się, bo jeśli nawet mówcy przegną w jakąś stronę, czy po prostu pewnego aspektu nie poruszą, to zaraz ktoś upomni się o to. Pewnie, że tak. Bardzo dziękujemy za tą słuszną uwagę, że byłoby niewłaściwym wykorzystaniem tych naszych audycji, gdyby ktoś, kto ich posłucha, jeszcze bardziej się dołował i doszedł do wniosku, no dobrze, teraz już jestem w ogóle bez szans, bo szukałem Boga, neurotycznie szukałem Boga, jak się okazuje, a teraz to już nawet nie mogę go szukać, no bo gajdowie odebrali mi resztki nadziei, bo robiłem to jako neurotyk religijny, prawda? I teraz już w ogóle jestem bez szansy.
bardzo, bardzo wszystkie momenty, w których ten nasz intelekt mówi, jesteś beznadziejny i to do niczego, i to do niczego. To jest dokładnie ten mechanizm, który wprowadza nas w tą religijność, który nas właśnie niszczy i my przede wszystkim Gajdowie zapraszają do tego, żeby wchodzić w to, co Bóg mówi do nas. A ja Ciebie kocham, a ja Ciebie nie potępiam, a ja Ciebie chcę. I mamy słuchać tego głosu. Jeżeli taki głos się pojawia, to znaczy, że to jest, że tak powiem, od nieprzyjaciela. To raz. A dwa, my potrzebujemy ogromnego miłosierdzia do samych siebie, ponieważ jesteśmy wszyscy w drodze. To, co kiedyś popełniliśmy, jak kiedyś widzieliśmy, jak kiedyś działaliśmy, to bardzo często było tak, że tak właśnie widzieliśmy dobro, albo nie umieliśmy inaczej, albo nie potrafiliśmy inaczej, albo nie wychodziło nam inaczej. Teraz, no, trudno, jesteśmy słabi, oddajemy to miłosierdziu Boga, chcemy wybaczyć sobie, wybaczyć innym, ale też chcieć kochać bardziej, chcieć być bardziej wolnymi, chcieć po prostu być bliżej Niego.
No jak tu nie kochać takiej żony?
nie mogę mówić, bo tak na mnie patrzysz.
No bo ja ją kocham, jak ona takie rzeczy mówi. No przecież motyl nie może być mieć żalu do siebie za to, że był kiedyś gąsienicą.
No właśnie, to by było okrutne, to by było okropne.
Jabłko nie może się naśmiewać z tego okresu, gdy było pąkiem.
Nie może... Ale to było okropne, jak tak mogło być.
Potrzebujemy mieć szacunek dla tego procesu, w którym się znaleźliśmy. Łaska naprawdę nieustannie, delikatnie pcha nas w plecy, popycha nas, zaprasza, uwodzi. To, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, kochani, to... O, Big Ben.
Niestety teraz... musi swoje 9 razy odbębnić.
Monika się wygłupia.
Nie mogłam wytrzymać.
Że minęła 21. Naprawdę, nadajemy na żywo. Słyszycie to chyba.
Następnym razem go zatrzymamy.
To, co chcemy powiedzieć jeszcze, to, że Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A nie zdołuje.
Nie zmiażdży.
I nie zmiażdży. Bo wiecie, jaka jest prawda? My te wszystkie neurotyzmy, mechanizmy obronne, wiecie po co poznajemy? Żeby jak już je poznamy, zobaczymy, że one są w nas, żebyśmy stwierdzili: Boże, to nie jestem ja. Ja nie jestem moim mechanizmem obronnym, nie jestem moim agresywnym intelektem. Ty jesteś we mnie, ja jestem w Tobie, jest we mnie Twoje życie. Jestem kimś pięknym, czasem moje emocje, intelekt nie działają jak należy, ale wiem, kogo i co wybieram. Wybieram Ciebie, czyli miłość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
Do usłyszenia będzie jeszcze jedna część. Bardzo Wam dziękujemy za wszelkie dobro.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.